Witajcie, Kościele. Faktycznie tak jest. Wchodzę i czuję się z tym komfortowo, niekomfortowo, że znam te korytarze, znam te miejsca i Gabryś mnie pyta, o, to jest ten wujek, co w radiu leci u nas w samochodzie. Pad Life. O, a to jest ten wujek, który głosi kazania na naszym telewizorze, jak mamusia maluje obrazy. Pastor Mirek. Tak, jesteśmy, moglibyśmy powiedzieć, jak u siebie, przynajmniej tak się czuję, więc taki jestem tutaj. Jestem Jonasz i co o sobie? Kiedy miałem 7 lat, mój tata powiedział mi, że mogę mówić Bogu o wszystkim i mówiłem. Mając 7 lat modliłem się o żonę i o misję, bycie misjonarzem. I co do żony, Pan Bóg wysłuchał co do joty, co do przecinka. I Sabinka to jest dokładnie odpowiedź na tę modlitwę, którą wtedy za 7-latka modliłem się. A co do misji, odpowiedział dokładnie nie tak, jak się modliłem. Marzyłem o tym, żeby służyć między dziećmi, albo między dorosłymi, albo seniorami. Miałem na to dobre argumenty jako dziecko i nastolatek. Seniorzy mają to doświadczenie, którego ja jeszcze nie mam, mogę z nich zaczerpnąć. Dorośli mają ten savoir vivre, więc pięknie posłuchają i nie rzucą w ciebie kamieniem. A dzieci możesz dobrze zaciekawić i przekazać im pewne treści, ale młodzi nie są tacy prości w obsłudze. Sam się traktuję jako jeden z was, więc tak sobie sam dociskam. Ale dzisiaj to, czym się zajmujemy, to pracujemy z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi, a właściwie już i szerzej, i kochamy to, co robimy. Bo to wykracza poza już jedno pokolenie, to wykracza poza jeden kraj, a tak naprawdę służy Panu Jezusowi. I jeżeli ktoś jest prawdziwym słuchaczem, to dobrze rozumie, że Pan Bóg nie zacznie mówić dopiero teraz, tylko że w trakcie nabożeństwa On zaczął już mówić. I tych treści wartościowych w trakcie nabożeństwa było już bardzo wiele. Jedną z moich jest to, dzisiaj, tak z tym żyję, tętni moje serce. Bogu dzięki, że Kościół nie jest własnością jednego pokolenia. Że w pierwszych rzędach wielkiego Kościoła, który jest pięknym błogosławieństwem, ale w tych korytarzach i pomieszczeniach łatwo byłoby się dzieciom ukryć. Być tam, być tu, być w zakamarkach, a dzieci siedzą w pierwszym rzędzie, no i ci uwielbiają. A rodzice gdzie są? Nie muszą przy nich stać i mówić, siadaj tutaj. Tylko oni tu siedzą. A później wychodzi czcigodny brat i czcigodni bracia i potem cenimy sobie seniorów. Więc Kościół nie jest własnością jednego pokolenia albo dwóch pokoleń. Nie jest nawet własnością jednej płci, bo i cieszymy się i z żon, i z mężów, i na mężach, i na żonach jest błogosławieństwo Kościoła. I uczymy się, że Kościół jest własnością Pana Jezusa. I tu i chory, i zdrowy, i kobieta, i mężczyzna, i 5-latek, i 50-latek, i ten, kto może przekroczył barierę 100 lat. Każdy może tu być. No więc Pan Bóg już mówił dużo więcej przez pieśni, dużo więcej przez świadectwa i przez przykłady. A daj, Panie, że Ci kaznodzieja dziś nie przeszkodzi powiedzieć tego, co Ty zechciałbyś, wierzę, że chcesz powiedzieć dzisiaj. Więc to, o czym mówię, jest takie bardzo kolorowe i bardzo miło pachnące, bo mówimy o tym, że Kościół jest wspaniały i tak dalej, ale chcę zacząć od historii więziennej. 1975 rok. Meksyk. Saltillo. To nie są takie więzienia jak w Polsce w Wadowicach. To nie są takie więzienia jak w Anglii albo w innych miejscach. Meksyk albo w ogóle te latynoskie miejsca, wiemy, że to są temperamentni ludzie, tam musisz być temperamentne zasady i rygor konkretny. Więc w tym miejscu, to jest prawdziwa historia opisana przez wiele różnych gazet i czasopism ówczesnych. W 1975 roku 75 więźniów wpadło sobie na pomysł, że nie chcą siedzieć w więzieniu, i zorganizują tak zwaną konspirację, żeby z tego więzienia uciec poprzez wykopanie tunelu. Zadzą się wam, kochani, już jakieś pytania? Nie, no mieli łatwo, bo pewnie ulokowano 75 więźniów w jednej celi. No i akurat tam im dali jakieś szufle, kilofy, łopaty, akurat mieli je na wyposażeniu, tak? Jak to zrobić, żeby bez wiedzy strażników, ulokowanie w różnych celach, na różnych piętrach, pod ostrym rygorem w Meksyku, w 75 roku 75 więźniów uznało, że chcą uciec. I wiecie co? Udało im się. 5 miesięcy to trwało i historia pokazuje, że 18 kwietnia 76 roku oni ukończyli ten tunel. To jest dłuższy rekonesans w tych informacjach, jak to zrobili, jak to wyglądało, ale udało im się. Więc kiedy faktycznie przechodzili przez tunel, wyszli na zewnątrz i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że pomyśleli o wszystkim poza jedną rzeczą. Pomyśleli o tym, jak wykopać tunel, pomyśleli o tym, skąd zacząć, pomyśleli o tym, z której celi zacząć kopać, pomyśleli o tym, kto będzie kopać, kto pierwszy wyjdzie albo kto pierwszy wejdzie. Nie pomyśleli tylko o tym, gdzie się wykopią. I wiecie, gdzie się wykopali? Ktoś zna tę historię, prawda? wykopali się na środku pobliskiej sali sądowej w trakcie trwania procesu, kiedy prokurator miał mowę oskarżycielską. Jakie musiało być zdziwienie Wysokiego Sądu, kiedy ta podłoga, te kafelki, czy cokolwiek tam nie było, wykładzina, nagle zaczyna się trząść, ruszać i nagle z niej wychodzi się nie jeden, nie dwóch, nie trzech, ale ile to musiało trwać? No, ciężko się wychodzi po sekundę, nie? To musiało trwać, nie wiem, z 15, 20, pół godziny, nie wiem ile. I tak wychodzi jeden, i drugi, i trzeci. I historia pokazuje, że tamtego dnia większość z nich, nie wszyscy, ale większość została skazana na dożywocie. I gazety tamtejsze i ówczesne napisały artykuł o tych więźniach z takim nagłówkiem. Uwaga, mieli instynkt, ale bez orientacji w terenie. I teraz historia faktycznie, ona aż prosi o uśmiech. Tylko, że jeżeli ktoś wie, że to o nim, to wcale się nie uśmiecha. Bo my dobrze wiemy, jak to jest zamienić jedno więzienie na drugie. Mamy w nas instynkt, który Bóg w nas włożył, bo człowiek jest, czy tego chce, czy nie. Czy wierzę w Boga, czy w Boga nie wierzę. Czy Go lubię, czy nie lubię. Czy Kościół szanuje, czy nie szanuje. Każdy człowiek to ma i nie może tego z siebie zedrzeć, choćby chciał, że każdy człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo, Boży obraz. I w związku z tym są pewne konsekwencje albo błogosławieństwa z tego wynikające. Na przykład, że mamy w sobie Boże DNA, sumienie. Na przykład sumienie. Sumienie to nie jest sprawa genetyczna. Ojej, trafiło mi się po tatusiu, mam sumienie, no. Szkoda, że po mamusi nie mam sumienia. Sumienie to jest to Boże DNA w nas. Albo to poczucie, że żyjemy po coś więcej. Jestem stworzony, jesteś stworzony na Boży obraz, Boże podobieństwo. I to sprawia, że nikt nie musi nam tłumaczyć, że jesteśmy nieszczęśliwi. Nikt nie musi podejść do ciebie i powiedzieć, wiesz, Jonasz, ty nieszczęśliwy jesteś. A ty mówisz, ty, faktycznie. Wiem, że coś nie gra. Wiemy, kiedy jesteśmy w miejscu, w którym być nie powinniśmy. Nie wiemy być może, jak tam trafiliśmy, albo nie wiemy, jak stąd wyjść, ale wiemy, że nie jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Nawet jeśli nie wierzymy w Boga. Problem zaczyna się wtedy, bo instynkt wszyscy mamy dobry, ale orientację w terenie kiepską. Bo jedni czują się nieszczęśliwi i myślą, że sposobem na załatwienie tego nieszczęścia, tego więzienia nieszczęścia w sobie jest znalezienie męża albo żony. No ale prawda jest taka, że jeżeli nie jesteś pełny w Chrystusie jako singiel, nigdy nie będziesz pełny w Chrystusie jako małżonek. Inni są nieszczęśliwi, bo mają słabą samoocenę, niską samoocenę i myślą, że sposobem ucieczki z więzienia niskiej samooceny jest wrzucić się na scenę i tutaj zyskać troszeczkę tego spojrzenia ludzi i tu nabrać tej samooceny. Ale jeśli nie masz tej właściwej samooceny tam, to nie nabierzesz jej tutaj. A nawet jeszcze tu i poranisz siebie i innych, stojąc w tym miejscu. I tak jedni ludzie zamieniają więzienie z cegieł na więzienie z kłamstw, inni nigdy w więzieniu z cegieł albo z murowanych nie byli, ale z jednego więzienia wpadli w drugie. A jednym z nich na naszą pociechę, to dziwna pociecha, ale na naszą pociechę jest to, że kiedy my sobie myślimy, że ojej, ja jestem taki słaby, ci ludzie w Biblii byli tacy niezwykli i tacy, oni to zawsze zwyciężali. No właśnie nie zawsze zwyciężali. Jest jeden człowiek, o którym nigdy byśmy nie powiedzieli, że był w więzieniu, bo to on zawsze wtrącał do więzień. Miał na imię apostoł Paweł, ale zanim był apostołem Pawłem, to nazywany był Samlem z Tarsu. Ja wychowany w kościele zawsze myślałem, że z Tarsu to było jego nazwisko. Jonasz z Tarsu, Paweł z Tarsu. Nikt nigdy nie powiedział, że on jest z Tarsu. Znam takich, co myślą, że on był z Tarasu. Jeszcze to jest inna historia. Ale Paweł z Tarsu, Saul z Tarsu, wtrącał do więzień chrześcijan. To nazwałem to bardzo dyplomatycznie. Zabijał matki i ojców, którzy mieli odwagę wierzyć w Jezusa. A dzieci chrześcijan zostawały albo bez rodziców, albo też już nie żyły. Ten człowiek, który wtrącał do więzień, spotkał się z Jezusem. Bo okazało się, że Jezus pokazał mu, że to nie ty wtrącasz do więzień, tylko sam jesteś w więzieniu. I przeczytajmy o tym w jednym tekście. W liście do Filipian, 3 rozdziale. To nie będzie nasz główny tekst, ale też tam chce nas zabrać, kochani. Bo apostoł Paweł ma na tyle odwagi, żeby nie udawać, że nie, ja nie jestem w żadnym więzieniu. Oni są. Ale nie ja. On miał odwagę, żeby mówić o swoich poprzednich, starych więzieniach, w których był nawet kiedy już był Bożym dzieckiem. Ale w liście do Filipian czytamy tak. Apostoł Paweł, list do Filipian, 3 rozdział, 5-6 werset mówi, ja jestem, mówi o sobie, obrzezany 8 dnia. to ważne, bo to było według prawa żydowskiego, dla Żydów ważne. Z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, hebrajczyk od pokoleń. Ważne pokolenie, ważne, że od pokoleń. W stosunku do prawa, faryzeusz. W pewnych środowiskach żydowskich to było najznamienitsze miejsce, w którym, albo jedno z, w którym mógł się znaleźć. A w kwestii gorliwości byłem, więc jeszcze raz, tak schodkami. 8 dnia, obrzezany. Hebrajczyk, beniaminita, od pokoleń, więcej, faryzeusz. Powiedzieliby Żydzi, no klasa. A na to wtedy Paweł mówi, ale w kwestii gorliwości, morderca i zabójca Kościoła. Tylko, że gdybyśmy zapytali go wtedy, kiedy mordował albo ścigał, czy ty wiesz, że taki jesteś? Nie. A jednak, chociaż nie z więzieniu z cegieł, to jednak w więzieniu z pewnych kłamstw. Saul z Tarsu szedł przez życie. Ale spotkał się z Jezusem. Tylko czy to jest zawsze tak, że jak się spotkasz z Jezusem, to on cię zawsze z więzienia wyciągnie? To zależy. Bo apostoł Paweł w następnym fragmencie, to znaczy w tym samym rozdziale, ale w 17 wersecie mówi tak. Bracia, bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru. Patrzcie na nas. To trochę tak, jak mieliśmy dzisiaj ten piękny obrazek i stali tu przywódcy i mówili, to piękny szacunek był. Patrzcie na tego brata i uczmy się. A ten brat mówi, nie, patrzmy też na ciebie, bracie, i uczmy się. A tam stoją za nim inni bracia i mówią, a my się uczymy od was, a my moglibyśmy powiedzieć, a my się uczymy od nich. Wspaniale to Pan Bóg wymyślił. Ale jednak, tak ku przestrodze, to jest możliwe, że w Kościele, w którym jest Pan Jezus Chrystus i On ma moc nad ciemnością i nad chorobą i nad dylematami i nad więźniami i więzieniami, może dojść do sytuacji, o której pisze apostoł Paweł, że bierzcie przykład z nas, bo są tacy, 18, których zachowanie przywodzi na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Ciekawe, on mówi o tych, co byli tylko poza Kościołem? Czy może byli też we wspólnotach i słuchali tego samego nauczania, które zrodziło dzieci Boże w zborach w Koryncie, w Filadelfii, w Filipii. Filadelfii właśnie. No to jest dobre, podoba mi się. Tu się tak można pomylić. Bo w Filadelfii też tak było od dekad. Końcem ich jest zguba. I apostoł Paweł nie wierzy, że satysfakcją. On nie mówi tego z satysfakcją, ale ze smutkiem. Kochani, ja byłem w więzieniu. Ale Jezus mnie wyzwolił. Może to zrobić z tobą. Ale są też tacy, którzy pokazują, że można słyszeć o Jezusie. Można siedzieć pomiędzy ludźmi, którzy spotkali się z Jezusem. Można słuchać tego, który jest Słowem. I można nadal być wrogiem krzyża Chrystusa. I żeby się nie pomylić, to apostoł Paweł, on nie napisał tej gazety w Meksyku. Ale prawdopodobnie mógł powiedzieć to samo, że wszyscy mamy dobrą orientację. Przepraszam, dobry instynkt. Bóg stworzył nas, żebyśmy żyli dla Niego. Ale kierunki mamy różne. I żeby się nie pomylić w tym, gdzie i dokąd iść i gdzie kopać tunel od więzienia do wolności w Chrystusie ze wzrokiem na krzyż, to, i tu nas zaproszę do głównego tekstu, to apostoł Paweł pisze list do Rzymian. 6 rozdział. List do Rzymian jest jak taki mięso mielone Nowego Testamentu. Ileż tam treści jest. Ile tam jest tych puzli pięknie ze sobą poukładanych, takich, że można z tego zrobić studium, tak było u nas, w naszej społeczności z Syloe Brzeszczach, studium listu do Rzymian mieliśmy przez 1,5 roku. 1,5 roku, co czwartek. To da się tak? No chyba się da. Opcja pierwsza, że albo mówcy tak bardzo przedłużali, albo opcja druga, że Pan Bóg tyle tam treści umieścił, a i tak pewnie patrzył na nas i powiedział, o kochani, tyle ominęliście. Ale wyjście do Rzymian w 6 rozdziale uczymy się i dziś wierzę, daj Panie, że nauczymy się, jak kopać tunel nie taki jak ci więźniowie z jednego więzienia do drugiego, ale że jest dla nas droga przygotowana do wolności, nie tylko jeżeli chodzi o życie od niewiary do wiary, ale czegoś znacznie więcej. Po pierwsze, list do Rzymian, 6 rozdział i zachęcam do spojrzenia na 6 werset. Ja jestem z tych, co bardzo lubią nie wyświetlać tekstu biblijnego na ścianie. Nie wiem, czy tutaj to tak ładnie trafia na was. Ale lubię, bo uczymy młodych ludzi i chcemy ich uczyć, że oni mają Boże Słowo albo na kolanach, albo w rękach, bo często kiedy, tak to powtarzamy na konferencjach młodzieżowych albo młodym pokoleniom, że jak cię życie rzuci na kolana, to nie będziesz mieć ani mówcy, ani duszpasterza, ani ściany, ani prezentacji obok siebie. Będziesz tylko ty, twój Jezus i Słowo, które masz wyryte w sercu albo w głowie. Więc chcemy ich tego uczyć. Kochani, więc jeśli masz, zachęcam cię, otwórz, a jeśli nie, to wsłuchaj się w to, o czym będę czytać. 6 rozdział, 6 werset mówi tak. Paweł mówi, wiedząc, że nasz stary człowiek, i on to nie mówi do wszystkich ludzi na ziemi, on to mówi do konkretnych, to znaczy do Bożych dzieci. Mała gwiazdka, kiedy myślimy, że dziećmi Bożymi wszyscy się rodzą, to okazuje się, że nie wszyscy rodzą się Bożymi dziećmi. Wszyscy rodzą się Bożym stworzeniem, ale Bożymi dziećmi się staje. Według listu Ewangelii Jana 1:12, tym, którzy Jego, Jezusa Chrystusa przyjęli i którzy uwierzyli w Jego, Jezusa Chrystusa, nie nieokreślonego Boga, imię, On dał prawo stać się Bożymi dziećmi, dziećmi Boga. Dzieckiem Bożym się nie rodzisz, dzieckiem Bożym się intencyjnie, świadomie stajesz. I do tych apostoł Paweł pisze list, że ci, którzy tak mają, a co z tymi, którzy nie mają, mogą się nimi stać. I być może dziś będzie kilka takich treści, które pomogą nam wiedzieć jak. 6 werset mówi, wiedząc, że nasz stary człowiek, Bożych dzieci, został razem z Nim, z Chrystusem ukrzyżowany, to jest obraz, którego używa apostoł Paweł, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech, gdzie apostoł Paweł, kiedy mówi o ciele, nie ma na myśli tych dwóch nóżek i dwóch rączek i dwóch oczu, ale mówi o tym systemie naszego życia grzesznego, który mamy tam w środku w nas. Że to Jezus Chrystus zniszczył w krzyżu. Kto bowiem umarł, 7 werset, stał się wolny od grzechu, a jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. I to jest piękne. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze. Gdyby się ktoś kiedyś z Jezusa Chrystusa śmiał, że ojej, zamknęli Go w grobie, to możemy powiedzieć, i to się nigdy więcej nie stanie, po pierwsze, a po drugie, nie zamknęli Go w grobie, tylko On się pozwolił zamknąć w grobie. A to jest różnica. Lubię powtarzać, że Pan Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany, ale dał się ukrzyżować. To trochę bliższe mierze temu, na co Chrystus pozwolił, a nie musiał. Ale ten tekst mówi, i to się już nigdy więcej nie stanie. Bo kiedy Pan znowu przyjdzie, to przyjdzie jak król. I śmierć już nad nim nie ma władzy. I choćby nie wiadomo, jak ciemność i śmierć i piekielne bramy albo demony się wściekały na króla nieba, to nic mu nie zrobią. To mówi apostoł Paweł do Bożych dzieci. Bo gdy bowiem umarł Boże dziecko, to dla grzechu raz na zawsze umarł. A gdy żyje, to żyje dla Boga. I podobnie wy zaliczajcie się do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Podsumowując w bardzo jednym prostym obrazku, ponieważ lubię obrazki, apostoł Paweł mówi coś takiego w tym fragmencie. Że ci, którzy stali się Bożymi dziećmi, byli wcześniej żywi dla grzechu, a teraz stali się żywi dla Boga. I my jesteśmy w tej historii, w tej trajektorii życia nam idzie bardzo dobrze. To znaczy, lubimy tę historię. Dobrze w tym jesteśmy. Wiesz, co mam na myśli? Na przykład, kiedy mówisz swoim znajomym w szkole albo na studiach, albo w pracy, wiesz, dla mnie kiedyś Bóg nie istniał. Ja Go nie widziałem, nie doznawałem, nie czułem, nie rozumiałem, nie słyszałem, a teraz wiem, że On jest. Nie, że przypuszczam albo ktoś mi to wkręcił. Ja wiem, że On jest, bo się do mnie odezwał. Bo Go widziałem, bo Go doświadczyłem, bo Go spotkałem, bo Go słyszę, bo kiedyś miałem w ręce Biblię i nie rozumiałem ni w ząb, ani jednego fragmentu, a teraz rozumiem. Bo teraz masz Ducha Świętego w sobie, który ci to tłumaczy z niebiańskiego na twój. Ludzie mogą słyszeć i patrzeć na ciebie jak na albo wariata, albo jak kogoś, kto wie, o czym mówi. Ale my lubimy tę historię, kiedy mówimy ludziom, bo to prawda jest, przynajmniej o wielu z nas, że wcześniej byłem martwy dla Boga, a teraz jestem żywy dla Niego, a On żywy dla mnie. Bóg był dla mnie jak martwy wcześniej, nie istniał, ale teraz jest, istnieje. Ale gdybyśmy tutaj skończyli ten nasz tunel od więzienia do wolności, gdyby tu się skończyło nasze życie z Jezusem, albo tylko tu kończyłby się nasz pogląd na chrześcijaństwo, to wykopalibyśmy się z jednego więzienia do drugiego. A co można myśleć? Przecież to jest dobry finisz. Dobry. Ale to nie jest finisz. To jest przystanek w pewnym tunelu od więzienia do wolności. I właśnie dlatego, że wielu z nas nie doczytuje 12 do 14 wersetów, to zamieniamy jedno więzienie na drugie. Apostoł Paweł, gdyby użyć tego obrazu z więzienia Saltillo, gdybyśmy tak już chcieli powiedzieć, Panie, wszystko, co już miało się wydarzyć, już jest w moim życiu, byłem żywy dla grzechu, jestem teraz żywy dla Ciebie, prawdopodobnie apostoł Paweł nie pozwoliłby nam wyjść z tego tunelu i powiedziałby, a co Ty robisz? Bierz kilo, bierz łopatę, kopiemy dalej, bo to nie jest koniec. Tutaj Bóg jeszcze nie skończył i ty nie możesz skończyć. Ale co masz na myśli, apostole Pawle? I w 12 wersecie apostoł Paweł bierze ten kilof pierwszy i uderza w ten tunel dalej i mówi: dlatego, skoro jesteście żywi dla Boga, niech więc grzech nie panuje w waszym świętelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządzom. Nie udostępniajcie mu swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywieni z martwych. Przepraszam, mam tylko jedno pytanie tutaj do nas. Jeśli ktoś ma Biblię na kolanach albo w telefonie, albo w papierze, w twojej Biblii jak jest napisane? Oddajcie siebie raczej Bogu, czy oddawajcie się raczej Bogu? Jest różnica między oddajcie, a oddawajcie? Oddać to się można Bogu raz, ale oddawać nie da się raz. Oddawać to jest ciągły proces. Oddawałem się w poniedziałek i w niedzielę i w sobotę i w inne miejsca. Dziś się mogę oddać Bogu po to, żeby się Mu oddawać każdego następnego dnia. Więc dlatego, że raz, nie trzeba więcej, oddaliśmy nasze życie Bogu, jesteśmy żywi dla Boga. Ale kto jest żywy dla Boga, ten będzie się chciał oddawać Jemu co dzień, w pracy, w rodzinie, w małżeństwie, w pokusach, w charakterze, w temperamencie, w starych nawykach i w wielu innych rzeczach. I apostoł Paweł dlatego mówi właśnie, że to jest to miejsce, którego Bóg nas powołał. Nie chodzi o skończenie w miejscu bycia żywym dla Boga, ale kto jest żywy dla Boga, on rozumie, że musi stawać się martwy dla grzechu. I powiedzielibyśmy, rozumiem to skojarzenie, gdyby ktoś tutaj był pierwszy raz w kościele i powiedział, popatrzyłby na nas i powiedziałby, no i co wy się tak cieszycie? Co tak kiwiecie głowami? Co tak mówicie amen, jak on mówi? Co w tym jest takiego zachęcającego? Martwy dla grzechu. Zimne to, chłodne. To pozwólcie, że narysuję wam wcześniej na prezentacji to kółko martwy dla grzechu było czerwone. Ale ono nie może być czerwone. Tylko niebieskie, bo to niebieskie jest bardziej takim pozytywnym kolorkiem. A co mam na myśli? Bóg tak zaprojektował świat, w którym żyjemy. I zasady w nim panujące, że żeby dla czegoś naprawdę żyć, to automatycznie dla innych rzeczy musisz naprawdę umrzeć. I to się nie dzieje tylko w duchowości, to się dzieje wszędzie. Pozwólcie na dwa obrazy. Jeden, drogie panie, szczególnie do pań powiem. Co byście powiedziały, gdyby wasz ukochany, który miał najpiękniejszą, do dziś ma, najpiękniejszą brodę, najpiękniejszą klatę, najzdolniejszy, najwspanialszy i po prostu zakochałaś się w nim po uszy. I tak tutaj w kościele, nie chcieliście bez Boga, ale w kościele. On wierzy, ty wierzysz. Spotkaliście się przed Bogiem, żeby sobie ślubować wierność i on ci mówi, kochanie, od tego dnia będę już na zawsze dla ciebie żyć. Ale nie umrę dla innych kobiet. Co wy na to, drogie panie? Nie, no dogadamy się z mężem, tak? Nie, ja wiem, o co mu chodzi, On mnie kocha. Tak? Która żona chciałaby męża, który będzie żyć dla niej, ale nie umrze dla, i będę statystyczny, 3,5 miliarda kobiet na ziemi? I co z tego, że obiecasz Jonaszu Sabince, że będziesz żył dla niej i będziesz z nią mieszkał i zarabiał pieniążki i będziesz utrzymywał dzieci i będziesz je wychowywał po Bożemu, ale nie umrzesz dla innych kobiet? Czy da się naprawdę żyć dla jednej, nie umierając dla 3,5 miliarda innych? Ja twierdzę, że nie. Apostoł Paweł twierdzi, że nie. I to oznacza, że na przykład dlatego na konferencjach młodzieżowych od czasu, kiedy jestem narzeczonym mężem Sabinki, nie znajdziesz mnie w ciemnym pomieszczeniu, zamkniętymi drzwiami, z dziewczyną obok, która mówi, ale proszę, ja chcę na osobności z tobą tam. I żeby było jeszcze lepiej w rozmowie, to jeszcze się obejmiemy, bo wtedy będzie takie lepsze przyjęcie. Nie znajdziesz mnie tam, bo ja dla takiego duszpasterstwa umarłem. Bo takie mam tylko z żoną. Gdyby ktoś powiedział, biedny, Bóg go tak ograniczył, nie współczuj mi, zaraz to wyjaśnię. Jeszcze jedno. Wiecie, dlaczego jeszcze umarłem, kochani? Planowaliśmy być rodzicami dwójki dzieci. Pan Bóg uznał, że jesteśmy rodzicami czwórki dzieci. To znaczy trójka biega po tej ziemi, a jedno biega u ojca w niebie. I wiem, dlaczego umarłem. Umarłem też dla białego, koniecznie białego, Volkswagena Scirocco w sportowej wersji z niskim zawieszeniem w wersji cabrio. Próbowałem, foteliki się nie mieszczą. Nie mam tego samochodu, ale kiedyś nie marzyłem. Na takich pięknych, czerwonych klockach hamulcowych. Już wiem nawet z jakiej firmy. Kiedyś sobie tak powtarzam, że kiedyś jakbyś, panie, dał, że odchowam, to sobie to kiedyś odbije. Nieważne, czy będą nowe generacje, będę miał tą starą, ale kiedyś wsiądę w ten nisko zawieszony, szerokie takie to zawieszenie. Wspaniałe. Umarłem też na pewnych rzeczy, że normalny człowiek przychodzi po pracy albo po konferencji, konferencja się kończy, ty masz rozmowy duszpasterskie, wracasz o 3 w nocy do domu i normalny człowiek poszedłby pod prysznic, tak, poszedłby pod prysznic, a potem położyłby się do łóżka, poszedłby spać. A co my robimy? Jesteśmy w trakcie odpamprosowywania Miriam. 3:33 i my, bardziej Sabinkę, aczkolwiek mi się też zdarza. Staram się, żeby mi się zdarzało. Wstajesz i ty powinieneś się wyspać, bo następnego jest kazanie. A co robisz? A ty o 3:33 ściągasz prześcieradło i zakładasz nowe. A potem patrzysz, że tam jakaś taka kałuża jest gdzieś. Wiem, że to nie są sterylne przykłady, ale wy wiecie, o czym mówię. I ktoś powiedziałby, ojej, biedny, jak on może tak służyć? Nie współczuj mi. Zaraz to wyjaśnię. Więc wyjaśnię teraz. Gdyby ktoś powiedział teraz, jak to Jezus ogranicza tych chrześcijan, bo teraz on musi być wierny tej jednej, to wiesz, co bym powiedział? Nie proszę o ani kropli współczucia, ponieważ znalazłem, bo czy, gdzie tu współczuć, kiedy znalazłem kobietę, której mi 3,5 miliarda kobiet razem nie zastąpi. Znalazłem takie małżeństwo, które mi daje taką i fizyczną, i psychiczną, i duchową intymność, której w żaden inny sposób ani na fotce, ani na filmiku, ani na doznaniu, ani na emocji, ani na dotyku nie zastąpi mi nic innego. To nie jest powód do współczucia, tylko do dumy. Bo Chrystus dał małżeństwo, które ci sprawia, że może być dumnym z tego. Ojej, on żyje dla jednej, a musi umierać dla wszystkich innych, biedny. Nie, nie współczuję. A co z tymi dziećmi? Och, przyjechał takim długim kombikiem. Chronię się jak mogę przed vanami i busami, bo lubię nisko siedzieć na podłodze. Więc jeszcze jest rzeczy kombikiem. I o 3:33 zamienialiśmy wczoraj prześcieradła. I gdyby ty powiedział, ojej, no to takie nieproste jest. Przyjeżdżamy pierwsi, wyjeżdżamy ostatni z konferencji. Nie współczuj mi. Wiesz czemu? Bo o tej 3:33, chociaż nie mam sił, to Bóg daje mi przywilej konstruowania 3 atomówek, które mają na imię Adaś, Gabryś, Miriam. I chcemy ich wychować na lepszych niż dziadek, lepszych niż tata, lepszych niż mama i babcia. I że kiedy oni pójdą do szkoły, to nie będziemy my drżeć, co się z nimi stanie, ale to szkoła ma drżeć, co oni zrobią z tą szkołą. I właśnie to się dzieje. Gabryś 2 dni temu opowiadał mi, kiedy wracaliśmy z przedszkola, że tatuś, ja kazanie mówiłem w przedszkolu. Bo okazało się, że zawsze wieczorem czytamy Bohaterów Wiary. Książkę Bohaterowie Wiary. Wspaniałe historie. Teraz czytamy Sundara Singha. Absolutnie polecam, jak ktoś rodzicom nastolatka albo nastolatki. Chwyćcie, kupcie, zgarnijcie do rodziców. Jak czytaliśmy z grupą młodzieżową w pociągu, to nawet ludzie w przedziałach prosili nas, żebyśmy czytali głośniej. Kompletnie nieznajomi ludzie. Więc Gabryś słucha tego, my dyskutujemy przy tej książce, jest godzina 19:30, a potem to, co ja mówię im przy książce, on powtarza na dywaniku w przedszkolu i pytam się, Gabryś, co? No i co tam się dzieje? No, niektóre dzieci się bawią, a inne siedzą na dywaniku i słuchają. A pani przedszkolanka co robi? No siedzi na telefonie, ale słucha. No i tak się właśnie dzieje. I myślisz sobie, bieda, wszystko, musi te dzieci wychować. Nie, konstruujemy atomówki dla Królestwa Bożego. I teraz, kiedy patrzymy na... Wróćmy do tego obrazu. Kiedy ktoś powiedział, bo jaki on jest biedny, bo on musi dla Boga żyć, więc musi dla tylu rzeczy umrzeć. Dla pubów, dla klubów, dla uciech poza małżeństwem i dla tylu rzeczy musi umrzeć. Nie współczuj mi. Bo znalazłem takiego Boga, którego mi nic innego nie może zastąpić i znalazłem taki kościół i czego się wstydzić w tym kościele? Gościu, ty o 10:00 w niedzielę w kościele jesteś? A czego się tu wstydzić? Jak żadna partia polityczna, żadne ugrupowanie społeczne, żadne kursy charytatywne nie są takie jak Kościół, bo w tym Kościele to, co było rozwalone w małżeństwie, jest sklejone. Tam, gdzie ludzie byli alkoholikami, już nie są. Dzieci wychowały się w domu bez rodziców, bez ojców, a teraz są świetnymi ojcami. To przykład z naszej społeczności. I jest Kościół, w którym my nie musimy czytać o cudach, ale my je widzimy w tym miejscu. Czego tu się wstydzić? Mógłbym iść do kina o 10:00 albo iść na piłkę o 10:00, ale jestem tu, w miejscu, gdzie Bóg jest. I czego tu się wstydzić? Pamiętam, jak w Maglandzie ktoś mnie zapytał, jak czytałem jednego ranka, było wcześniej zamówiona kawa i wiecie, jak Biblia jest taka ciekawa, bo to jest, od razu widzisz, że to jest inna książka. Nie jest jakiś kurs pedagogiczny albo, nie wiem, kurs Friza dla młodych, nie wiem. Ale skórzana ze złotymi kartkami, podchodzi do mnie jeden pan, patrzy na mnie na tym stoliku, przy stoliku z góry i mówi, Biblia? I pan powie, jak to jest tak czytać Biblię w nowoczesnym świecie. I co byś zrobił? Wie pan, ale zwoje z Qumran i tam inne. A zrób tak, jak ja. Polecam spróbować. Zrób tak, jak ja. Bez żadnego przepraszania, ale wiedząc, co masz, patrzę na niego i mówię, no dobra, powiem panu, ale najpierw moje pytanie. A im pan powie, A jak to jest żyć bez czytania Biblii w tym świecie? I on zgubtaczył i poszedł. I ciekawe, kto miał zagwozdkę? Czy to ja miałem zagwozdkę? Jeju, dlaczego ja to czytam? Czy może on miał zagwozdkę? Czemu ja jej nie czytam? I o to właśnie chodzi. Czego się mamy wstydzić w Kościele? Chrystusa, dla którego mamy powód, żeby umierać? I pozwólcie, że powiem jeszcze to, co powiedział Martin Luther King. Absolutnie piękne zdanie, błyskotliwe. Powiedział tak. Jeśli człowiek nie odkrył czegoś, za co gotowy byłby umrzeć, to nie jest zdolny do życia. A ja jeszcze powiem to prościej. Jeśli nie masz za co umrzeć, to nie masz po co żyć. Czym byłaby miłość małżeńska, gdybyśmy nie byli gotowi umrzeć za współmałżonka? I Bóg wpisał to wszędzie. W miłość małżonków, sam ją reprezentując jako Chrystus do Kościoła, ulubienicy, wpisał to w macierzyństwo, bo matka dałaby się pokroić za dzieci, a ojciec za dzieci także. A przynajmniej ja bym się dał, może tak powiem. Wpisał to w różne elementy naszego życia. Że jeżeli naprawdę żyjemy dla jednego, to będziemy gotowi umierać dla innych. Chrystus daje nam powody, żebyśmy umierali. Bez wstydu. Z zachwytem. I to nie jest taka, wiecie, taki masochizm albo sadyzm chrześcijański. Tylko okazuje się, że nie da się inaczej żyć w tym świecie, jak właśnie tak. Panie, dałeś mi powód, żeby umierać. I jestem gotowy umierać w mojej pracy, bo najlepsze nadgodziny są właśnie w trakcie spotkań Kościoła. A mecze piłkarskie są właśnie wtedy, kiedy Kościół się spotyka. I wiele innych rzeczy. I ty masz do wyboru albo nadgodziny i większa kasa, a macie kredyt do spłacenia. Albo dać Chrystusowi najpierw tam jemu w Kościele. I mógłbyś robić to w domu albo być w pracy na online. Może być. Ale jak to tak kiedyś śpiewało, nie wiem, czy to tak fajnie, co niedzielę na online. Nie mówię, że to ma być złe. Ale mówię o tym, co gdybyśmy byli odważni, żeby umierać dla pewnych rzeczy, dla Chrystusa. I wtedy odkrywasz życie, które jest naprawdę niezwykłe. A to, co najbardziej szanuję w moim Panu Jezusie, to jest to, że Pan Jezus Chrystus nie zrobił tak. Tam masz rzeczy, dla których umierasz i wtedy dam ci życie, dobre życie. Wiecie, jak Pan Jezus zrobił? Jesteś powodem, dla którego Bóg jest gotów umrzeć. Mógłbym być tam. Tam, gdzie Chrystus nie miał ciała. Był nieograniczony niczym. A potem dał się opakować w dwie nogi, w dwie ręce, w dwie kulki. Niektórzy to może myślą, że od zawsze miał ciało tam w niebie. Nie, nie miał. On dał się opakować to opakowanie. I wiecie, kiedy my się spotkamy, Boże dzieci, w wieczności z Bogiem, z Panem Jezusem, to spotkamy się z Panem Jezusem w ciele. Uwielbionym, ale w ciele. Pan Jezus Chrystus obejmie cię ramionami. Tam wtedy, a ty Jego. Wiesz czemu? Bo choćbyś był jedyną osobą, która potrzebowałaby zbawienia, On by w tobie odnalazł powód, żeby umrzeć. Chrystus miał powody, żeby żyć, nawet i bez nas. Ale powiedział, umrę za ciebie. Mam powód, żeby umrzeć. Jeżeli On miał, to tym bardziej możemy mieć my. Jeśli naprawdę chcesz być szczęśliwy, to nie zatrzymuj się tu w tym tunelu. Tu się wykopiesz tylko na salę sądową. Jeśli będzie chodziło tylko o to, żeby w Boga wierzyć, albo żeby się raz na czas dobrze w Kościele poczuć, to jest jedno więzienie na drugie, od jednej frustracji do następnej. Ale ktoś, kto jest gotowy być odważnym w wymieraniu dla grzechu, a życiu dla Boga, jakież on jest szczęśliwy. Ale apostoł Paweł nie kończy tutaj. Idzie jeszcze dalej. I w 17 wersecie, ten sam rozdział, ten sam tunel, jak już wszyscy wierzący może byliby zmęczeni, o, dobra, Paweł, to było trudne. A Paweł mówi, spokojnie, to tylko pierwsza runda, jeszcze dajdziemy. I w 17 wersecie mówi tak. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, to całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was zapoznano, tą biblijną, tą prawdziwą. I wyzwoleni zostaliście od niewoli. Więc apostoł Paweł pokazuje teraz taką trajektorię życia. O tym mówi 17 i 18 połowa, 18 wersetu, ten tekst i list Pawła. Byliśmy, Boże dzieci, były niewolnikami grzechu, ale w Chrystusie, kto się stał Bożym dzieckiem, już nie jest niewolnikiem grzechu, ale jest wolny od grzechu. I to nam też dobrze idzie, w tym też dobrze jesteśmy. Lubimy tę historię. Paliłem, ale Chrystus sprawił, że już nie palę, jestem wolny od palenia. I pięknie, Bogu chwała. Albo nie byliśmy razem, byliśmy prawie na rozwodzie, ale już nie jesteśmy w rozwodzie. Jesteśmy razem. Chwała Bogu. Pięknie. Albo byłem niezwykle impulsywnym ojcem. Waliłem po nich jak skała szynkowa tymi moimi, tymi nerwami, tymi hasłami, tymi wypowiedziami. Ale Chrystus mnie zmienił i teraz już się nie wściekam. I powiedzielibyśmy, nie no, chwała Bogu. A apostoł Paweł powiedziałby, dobra, tylko jeśli to jest wszystko, to zamieniasz jedno więzienie na drugie. Bo Chrystus nie przyszedł po to, żeby nas wyzwolić od grzechu, tylko to jest przystanek w jednym procesie. Jakim procesie? Zobaczcie, co mówi apostoł Paweł w tym drugiej części, 18 wersetu. Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, zostaliście zapoznani z nauką, z Bożym świętym słowem. Nie musisz wymyślać ścieżki. Bóg ją wymyślił, Bóg ją stworzył i On cię wyzwolił od grzechu, ciebie Boże dziecko. Ale wiesz po co? I znowu się ktoś z zewnątrz może sfrustrować. I co wy tak przytakujecie? Mówicie amen na to. Znowu, wcześniej była martwota dla grzechu, a teraz jest niewolnik? I siedzą ludzie w kościele i mówią amen. Martwota dla grzechu i niewolnik Boga. I co w tym takiego fascynującego? Pozwól, że wyjaśnię. Bo to jest fascynujące. Ale najpierw może dwa szczegóły o niewolnictwie. Niewolnictwo bardzo często kojarzy nam się słusznie, negatywnie, pejoratywnie, bardzo ciemnymi kolorami. Tego nas nauczyła historia, z tym są związane nasze skojarzenia. Ale pozwólcie, że w niedoskonałym obrazie, ale namaluję jeszcze inny kolor niewolnictwa. Nie wiem, czy w Bielsku, ale w Brzeszczach jest tak, że z reguły w zimę i jak zima już tak tam faktycznie mrozy się podnoszą. Czy obniżają. Mrozy się podnoszą, tak. Temperatury się obniżają, a mrozy się zwiększają. To właśnie wtedy najczęściej są popełniane takie mikroprzestępstwa. Ktoś wchodzi do żabki, kradnie i daje się złapać. Ktoś robi jakieś inne małe przestępstwa i zamiast uciekać, to się daje schwytać. Najczęściej ci bezdomni albo ci, którzy mają nałogi i dylematy i nie mają bezpiecznego miejsca w życiu. Ty, czemu oni się dają złapać? Wiemy, prawda? Bo przez te 3 miesiące będzie lepiej w więzieniu. Bo tam w swojej lodówce nie masz lodówki. A tam ci ktoś poda i ugotuje. Nieważne, jakie to jest jakości, ale ugotuje. Tam masz telewizor, jak się będziesz dobrze zachowywać. Tam masz ciepło w miarę. Tam masz łóżko do snu. No? Więc zamieniłeś ziemię albo śmietnik na łóżko, zamieniłeś nic na jedzenie, zamieniłeś brak rozrywki na jakąśkolwiek rozrywkę. A jak jeszcze jesteś silny i krepki, to się tam jeszcze urządzisz w tym więzieniu? Pomiędzy innymi? Więc dla takich ludzi bycie zniewolonym w tym więzieniu jest jak lepsza opcja. To jest niedoskonały obraz. Ale Boże Słowo mówi, że lepiej jest być w przedsionkach Pana niż w pałacach, ale bez Niego, prawda? Jaki to ma logiczny sens? Ma, jeśli zrozumiemy, jaki ten Pan jest i jakie są te Jego korytarze w tym Jego domu. Więc po pierwsze, nawet i historycznie niewolnictwo nie zawsze było negatywne. Wiele przypadków historia odnotowuje, w których albo szczególnie rodzice, a czasem i dzieci, wkładały się celowo w niewolę dobrego Pana, bo było tam daleko lepiej niż w swojej własnej swawoli albo w swoim własnym kierowaniu swoim życiem. Lepiej było być niewolnikiem dobrego Pana, niż być panem własnego losu. To brzmi trochę jak... No właśnie. To jest pierwszy parametr niewolnictwa. A teraz jeszcze drugi, kochani. Niewolnictwo określa się pewnymi parametrami, standardami. Jeśli Pan do swojego niewolnika, właściciel tego niewolnika, powie mu na przykład, a teraz proszę, idź po bułki do sklepu. Albo lepiej, po bułki do sklepu, idź, bez proszę. Chyba, że jest dobrym panem, powie proszę. A wtedy niewolnik powie, nie pasuje mi to. A, to już wiesz, że to na 100% nie jest niewola. Ale albo jeśli jest, to ten niewolnik już nie żyje. Lub jest wygnany i skazany. Niewolnik ma prawo na posiadanie własnego zdania. Niewolnik ma prawo na wewnętrzne niezgodzenie się ze zdaniem swojego pana. Ale niewolnik nie ma żadnego prawa i miejsca na niewykonanie woli swojego pana. Jeśli ma prawo na niewykonanie woli swojego pana, to nie jest niewolnikiem. To jest albo praca, bo to jest pracodawca, a to jest pracobiorca, albo dogadali się na jakiś pakt. Albo w przymierzu są jakimś. Ale pan niewolnik, niewolnik może mieć swoje odczucia, swoje zdanie, ale nie ma miejsca na niewykonanie woli swojego pana. Więc jeśli niewolnik ma prawo nie wykonać woli swojego pana, to na 100% nie jest niewolnikiem. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy Biblia mówi o tym, że my jesteśmy w Chrystusie, byliśmy niewolnikami grzechu i choćbyśmy chcieli zerwać z siebie alkoholizm albo stare nawyki, to nawet jeśli nam psychologia albo socjologia albo kumple albo rodzice pomogą, bo mogą nam pomóc, bo te narzędzia mogą nam pomóc, odsunąć od siebie alkohol albo stare nawyki albo starą przeszłość i poradzimy sobie z nią, to ani psychologia, ani socjologia, ani miłość mamy i taty, ani przywódcy w zborze, nikt nie może tego zrobić, tylko Chrystus, że zerwie z nas tendencję grzechu. Tylko Bóg to może zrobić. Więc możemy w sobie wyłączyć pewne nawyki, ale nie możemy w sobie wyłączyć potencjału na grzech. Tylko Chrystus może to leczyć. I tak myślę o tym, im dłużej o tym myślę, o tym, gdzie idzie apostoł Paweł, to mówi o tym, że ten niewolnik grzechu z tym zerwanym więzieniem grzechu w Chrystusie staje się od niego wolny, ale potem ma być niewolnikiem Boga. Panie, o co chodzi? Jakim niewolnikiem Boga? Więc pozwólcie, że pokażę wam niewolników. Miałem przywilej jakiś czas temu, kilkanaście miesięcy temu być na służbie w jednym z krajów wschodnich, w Pakistanie i tam pomagać uruchamiać duszpasterstwo młodych pokoleń w kościele. To jest dzień, w którym zaczniemy pierwszą w historii moich pokoleń i tych młodszych pokoleń konferencję dla młodych ludzi, 1750 ludzi. Tam wtedy w jednym namiocie 45 stopni, klimatyzacja, która się zepsuła w połowie, 50 stopni może w namiocie i nikt nie wychodzi do toalety. Panowie po jednej stronie w takich błękitnych, pastelowych szatach siedzą, notują, nikt do toalety. Po drugiej stronie te panie z takimi chabrowymi, jaskrawymi kolorami tych wszystkich szat też siedzą, notują, patrzą, wychylają się. Wielu z nich ucieka przed swoimi rodzicami, którzy nie są chrześcijanami, a prawo w tamtym kraju nakazuje, że najlepszym sposobem na nawrócenie i wiemy dobrze, o co chodzi. A to jest Sharon. Jest misjonarzem w kościele w Pakistanie, odpowiedzialnym za pracę z tymi pokoleniami. To jest jego żona Sumera i syn Salatiel. I dokładnie o nich powiem, chociaż te gostki też są bardzo, 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 bardzo wspaniałe. Kiedy już wyjeżdżaliśmy po naszej wizycie i po całej tych tygodniowej delegacji służebnej, to miałem okazję na to, że Bóg powiedział teraz kazanie do mnie. Przy stole, w takim przydymionym lekko, bo lampka była słabej jakości, pokoju, jedliśmy jeszcze kolację. Taki piękny, wspaniały wschodni chlebuś. I ta polewka, papryczki, chili, takie ostre, ja lubię. Ale takie ostre, małe dzieci, półtoraroczne, dwuletnie, podchodziły do tego gara i wyciągały te papryczki, chili, nie takie jak nasze, tylko te papryczki chili wsuwały i biegły dalej. One ledwo co chodziły jeszcze, a te papryczki chili miały buzi, jak cumelki. I wtedy jemy i ja zadaję jedno pytanie. A pytanie brzmi, bo Salatiel przyciągnął moją uwagę. I pytam się, Salatiel, powiedzcie o nim więcej. Sumera mówi, Salatiel to jest niezwykły człowiek. Jest genialnym programistą, genialnie programuje. Myślę, o wspaniale. Bo programista to jest bardzo taki przyszłościowy zawód. Dużo możesz zarobić, dużo możesz wesprzeć w kościele i w pracy, zakładania zboru, który też zakładają jego rodzice. Bardzo błyskotliwy chłopak. Pytam się, no i co? Jakie są jego plany dalej? No, żadne. Mówi Sumera. A Sharon, mąż, uśmiecha się. Bo wie, że nie rozumiem. Jak to żadne? No bo widzisz, Salatiel nie ma przyszłości na żadnym uniwersytecie. Ale jak to? Bo jest chrześcijaninem. Teraz chodzi do czegoś w rodzaju gimnazjum. Może są tacy, którzy nie rozumieją. Powiedzmy pomiędzy podstawówką a liceum. I co tydzień średnio zdarza się sytuacja, w której kumple z klasy rozwalają jego podręczniki po różnych koszach na śmieci, w różnych częściach szkoły. No i co robi? Tego, czego nie robi, to nie idzie do nauczycielki i nie mówi, że mi koledzy porzucali podręczniki do kosza na śmieci, bo jeżeli tak zrobi, a zrobił kilka razy, to wiecie, co usłyszał? Sam wybrałeś. No i co robicie? Ja mówię o bardzo lekkich rzeczach, są gorsze. Zapytałem się, czy Salatiel czasem wraca z płaczem do domu. Sumera się uśmiecha i mówi, średnio raz w tygodniu. No i co robicie? Sharon, tata, bierze go do swojego małego pokoiku biura. Zamyka drzwi. I co się wtedy dzieje? Sumera mówi, 15 minut, czasem godzina, a czasem pół dnia. Na kolanach na tej kanapie u taty Sharona modlą się o Bożą przychylność nad Salatielem i błogosławią tych kumpli w klasie i tą szkołę. I robią to tak długo, aż nie wstaną na nogi z pokojem w sercu. Zawsze Salatiel wchodzi ze łzami. Zawsze wychodzi bez. I wtedy ja zadaję jedno pytanie. Takie podstępne, takie nieboże. Celowo je zadaję. Sumera. Wielu z nas mogą mieć to w głowie. No co za rodzice. Straszne to jest. Dziecku tak każą to przeżywać. Bo się biedaczysko urodziło w rodzinie chrześcijańskiej, nie? Nie wybrało tego. Ale Salatiel taki nie jest. Zaraz powiem wam, czym skończyliśmy naszą rozmowę z Salatielem. Ale gdyby ktoś miał w głowie, jak się rodzice mogą na to pozwolić? Nie chcieliby tego na to pozwolić. Ale zadaję im pytanie, a nie byłoby łatwiej, mieszkając na południu i to jest dość trudny teren, wyprowadzić się na północ, gdzie jest lżej. I tam, na czas wychowania dzieci, kiedy oni mogli być... Wiecie, już mi ta statyczna głowa pracuje, taka pokusowa. Salatiel na 5 lat. On będzie programistą, zarobi tyle pieniędzy, że będzie można posłać 5 misjonarzy. My sobie to wszystko usprawiedliwimy. 5 misjonarzy i 5 zborów założyć. Czemu nie wyjedzie się na 5-7 lat tam? I wtedy coś się zmieniło w pomieszczeniu. Sumera przy tej polewce wstaje, przy stole. I ja czuję, że mam wstać. Wstałem i chwyciła mnie za rękę w ten sposób. I trzymając mnie za rękę, pamiętała kazanie, które miałem na konferencji dzień wcześniej, czy 2 dni wcześniej, kiedy pokazywałem im zdjęcie, które też pokażę wam. Nie pokażę już, nie zdążę. Z Oświęcimia, gdzie nasz zbór w Brzeszczach, kiedy mamy chrzest, to wiecie, gdzie chrzcimy? Chrzcimy w Sole naprzeciwko obozu Auschwitz. I ludzie płaczą, jak to widzą z zagranicy często, bo ta rzeka, do której kiedyś były wsypywane prochy ludzkich szczątków z krematorium. Przepraszam, mało sterylnie. Ale idę do czegoś. Ta rzeka była nazywana w Europie rzeką śmierci. I teraz Jezus Chrystus w tym mieście postawił nawet więcej niż jeden swój kościół. I ten kościół mógłby gdzieś tam po kątach się spotykać w ciemności i tam sobie modlić się i się chrzcić. Ale my tam jesteśmy, tam są ludzie, wiele razy, tam czasem policja nawet podjeżdża i widzą, jak ta rzeka śmierci staje się rzeką życia, bo Jezus Chrystus postawił swój kościół, oblubienicę w Oświęcimiu i teraz to już nie będzie rzeka śmierci, tylko to będzie rzeka na obraz tego, że ludzie znaleźli życie w Chrystusie. Sumera pamiętała ten obraz. I chwyta mnie za rękę i mówi, ty jesteś koło Oświęcimia po to, żeby w tym mieście ciemności Jezus Chrystus świecił ze swoim kościołem, tak? Mhm. A Bóg powołał nas i nasze dzieci, żeby w tym mieście, celowo nie mówię nazwy, żeby z jakiegoś powodu to się nie rozchodziło do sieci, a Bóg powołał nas i nasze dzieci, nie nas rodziców, ale nas i tych chłopaków, powołał, żeby Kościół Jezusa Chrystusa był tam w tym mieście i choćby się cokolwiek działo, to się nas stamtąd nie pozbędą. Patrzę na to i to nie mówi, wiecie, charyzmatyczny lider tego zboru. To mówi jego żona, która ma tę samą wizję, którą ma mąż. I Bóg nie musiał dać to jemu, ale on musiał zmusić ją. Ale oni razem są gotowi nie tylko umierać dla Chrystusa, ale są niewolnikami Chrystusa. Ale Sumera idzie dalej i opowiada różne historie. Tą fotkę zrobiłem ja, dlatego mam ją. Wiecie, czemu musiałem ją zrobić? Bo Sharon nie ma swoich sprzętów. Bo tydzień wcześniej dwóch gości wiedziało, że tam mieszkają i okradło ich. Przyszli z bronią i ukradli mu i rower, i samochód, i laptopa służbowego. Wszystko to było sfinansowane z misji, żeby mógł misjonarz pracować, zakładać zbór Kościół Pana Jezusa w tym mieście. I pytam się Sharona teraz. No i co zrobiłeś? Posłuchajcie, kochani. A on wtedy uśmiecha się, jak już Sumera usiadła. A on mówi, Bóg jest dobry. Ja próbuję połączyć te kropki. I mówi, pożyczyłem rower od sąsiada. Zajechałem na tym rowerze do naszego zboru. Miałem wtedy kazanie. I byłem niezwykle uradowany, że ta sytuacja Duchowi Świętemu nie zepsuła kazania. I ja myślę, kim trzeba być, żeby być ojcem, który patrzysz, jak twoje dzieci z powodu chrześcijaństwa płacą cenę? Kim trzeba być, że zabrali ci wszystko, co masz, a ty się to, o co martwisz, to nie teraz o to, na czym będziesz jeździć, czym będziesz iść do pracy, albo na jakim laptopie pisać kazania, tylko modlisz się w tę niedzielę rano, kiedy jedziesz do zboru na rowerze, nie swoim jeszcze, starym, takim poskrzypiałym. Duchu Święty, spraw, żeby to nie zepsuło twojego kazania. I pół zboru, to mówi Sharon, nie wiedziała nawet tej sytuacji, bo ważniejszym od tej jego sytuacji było to, co jego Pan chciał zrobić w tym kościele przez to słowo. Tak może powiedzieć tylko niewolnik Chrystusa, który rozumie, że może mieć swoje odczucia. I Sharon mógł być zawiedziony i mógł być sfrustrowany albo smutny. I mógł być. I mogło mu się na przykład być trudno pójść na nabożeństwo. Ale to nie wpłynęło na to, że tam był, głosił i był narzędziem Ducha Świętego. Bo to są właśnie ci niewolnicy. Wychodzę w moim garniturku z lnu, bo tam ciepło. W mojej walizce, takiej ładnej, skórzanej, fajnej. Wyjeżdżam sobie obok nich i widzę, jak chłopaki grają w piłkę. To było ostatni 5 minut na tym podwórku u nich. Podchodzę do Salatiela. Bo często jest tak, że rodzice mają wizję, a dzieci jakby jej nie przejmują. Podchodzę do niej, do chłopaka, 15 lat. I pytam się, hej Salatiel, jak się masz? Jak żyjesz? Zapytałem, jak żyjesz? A on patrzy na mnie, 15 lat, ja mam 30. I mówi, w Chrystusie dobrze się mam. 15 lat. Ja tak... Jak ten pan z McDonalda. Ja teraz odchodzę od tego chłopaka i mówię, ty, co ja robię źle? Panie, czytam ten fragment. Powiedzieliśmy o 2 z 3, bo się nie dało nie powiedzieć o tym tak, jak powiedziałem tutaj, żeby się tym nie podelektować, tym fragmentem z Rzymian. Może kiedyś będzie okazja na spotkaniu dla rodziców nastolatków o tej trzeciej rzeczy, o ściąganiu królestwa. Ale patrzę na ten fragment z Rzymian i ktoś może powiedzieć, jedna osoba powie, co to za straszny opis chrześcijaństwa. Umierać dla grzechu ci, którzy żyją dla Boga w Chrystusie i ci, którzy są wyzwoleni od grzechu, stali się niewolnikami sprawiedliwości. Jedni będą tym zawiedzeni, a inni, tak jak wczoraj na jednej z konferencji męskiej, wielu facetów przyszło i powiedziało, pierwszy raz zgłodniałem duchowo, że nie wystarcza mi to, gdzie jestem, że ja chcę więcej. Ja nie chcę być tylko wolny od grzechu, ja chcę być niewolnikiem Chrystusa, a to jest coś jeszcze więcej, jeszcze dalej. To nie chodzi o to, żeby teraz kradłeś, więc nie kradniesz, ale że jeszcze potrafisz dawać, kiedy twój Pan chce. I myślę, dlaczego tak to wynika, że ten chłopak 15-letni nie ma tego wyzwania, które czasem w pokusie mam ja. I uczę się na nim. Jak Bóg mówi do mnie w samolocie, to było bardzo takim moim, taką moją osobistą rozmową z Panem Bogiem. Panie, co ma on, czego ja nie mam ja? A tak ja sobie sam w tym samolocie słyszę, wiesz, Jonasz, ciebie tak bardzo te pokusy i dylematy bolą, wiesz czemu? Bo dajesz sobie w nich wybór. Wiesz czemu tak trudno jest ci czasem do kościoła na zgromadzenie? Bo dajesz sobie wybór, żeby nie iść. Wiesz czemu tak trudno ci jest przebaczyć bratu albo siostrze czasem? Bo dajesz sobie wybór, czy wybrać, przebaczyć, czy nie. Tak jak ten Jonasz z Biblii, który dał sobie prawo się z Bogiem nie zgodzić co do Niniwy i miał naprawdę dobre argumenty w głowie. Pytanie, czy jakikolwiek argument jest ważniejszy niż ten, który ma Bóg na nas. I Bóg nie chce nas skrzywdzić tam do Niniwy. Tam, przebacz siostrze. Czemu? Bo masz za fajne życie. Nie, tak Bóg nie robi. Słuchaj, ja chcę, żebyś był szczęśliwy. Chcę, żebyś był dokładnie tam, gdzie masz być. Nie jesteś powołany do więzienia. Ani tego z murów, ani tego z kłamstw, ani tego z przekleństw. Jesteś stworzony do wieczności ze mną. Ale żeby tam być, proszę dziecko, nie wychodź z tego tunelu, tylko w momencie wolności od grzechu. Ale poddaj mi się. I wiesz co, zrób? I bądź na tyle odważny. To jest dziwne. Ale kiedy Chrystus ci zdjął kajdany grzechu, to wiesz co zrób? Zachwyć się tą wolnością, a powiedz, Panie, ja wybieram nie mieć wyboru, weź mnie skój. I kiedy czasem ktoś mnie ukąsi komentarzem, a mówię o nieprzypadkowych sytuacjach, mówię o czymś, co się mi teraz zdarza. Jeżeli ktoś cię czasem naprawdę ugryzie tak, że pójdzie ci tam w środek. Nie dawaj sobie wyboru, bo niewolnik nie ma go. Masz prawo na smutek, na ból, na trudności, ale niewolnik powie, Panie, jak ty chcesz, to ja tak robię. Im mniej kombinujesz, tym bardziej szczęśliwy jesteś, bo jak szczęśliwy jest człowiek, mama, tata, mąż, żona, dziecko, nastolatek, który nie ma dylematu pokus. Wiesz czemu? Bo kiedy ona przychodzi, on mówi, sorry, ale nie ma wyboru. to nie jest przepis na takie zmarnowane życie i takie trudne, smutne życie. To nie jest przepis na to, żeby się tłumaczyć światu, dlaczego tak żyjemy. To jest przepis na bycie szczęśliwym, bycie dumnym z krzyża i z Chrystusa. Bo patrzysz na krzyż i jedni widzą w tym dwie belki drewna, inni widzą w tym jakąś ozdobę, na szyję albo gdzieś indziej, na samochód, na nalepce, a jedni widzą tam tożsamość, której nie mieliśmy, ale przyszedł Bóg w ciele, dał się opakować na tę ziemię, bo nie byliśmy Bożymi dziećmi, bośmy się nimi nie urodzili, tylko możemy się nimi stać, ale tylko dlatego, że On miał powód, żeby umierać, zszedł tutaj i powiedział: dziecko, chcę, żebyś był mój, chcę, żebyś był, miał moją tożsamość, miał taką tożsamość, jaką ja chcę, żebyś ty miał, ale ona jest w krzyżu, ona nie jest w projektach, ona nie jest w formacji jakiejś, ona nie jest w przekładach biblijnych, ona jest we mnie i w krzyżu. I mogę wybrać inne formuły. Mogę wybrać, że Kościół będzie jakąś partią, a mogę wybrać, że Kościół będzie jakimś ugrupowaniem charytatywnym, ale wybrałem, że Kościół to jest moja oblubienica na tym świecie i kiedy jesteś tutaj i nasiąkasz i Duchem Świętym, i Bożym Słowem, i tym krzyżem, który nie jest powodem do wstydu ani do nazywania go głupim, ale do powodem do dumy i znajdowania w nim swojej tożsamości, jesteś szczęśliwy. I nawet jak ktoś ci powie: nie no, zwariował, to ty możesz powiedzieć: nawet jeśli. I tak sobie myślę, lubię o tym mówić, ale tym kończę. Patrzę na tą rodzinę, to jest to, jak chcemy naszych wychowywać, naszych w zborze, bo tak jak wy macie tu, tak samo też mamy u siebie, więc może i też to genetyka naszych zborów jest podobna. Ale patrzę na te dzieci i wiecie, co myślę? Fajnie, że jest ten Salatiel. Możemy powiedzieć sobie: nie no, fajnie, że taki Gostek jest w tym kraju. A co gdyby byli odważni rodzice, którzy powiedzieliby: a ja bym chciał, żebym mój syn był takim Salatielem. Że moja córka tak właśnie salatielowała. Chciałbym, żebyśmy w małżeństwie stworzyli to samo, co może oni, a oni to są tylko ludzie Boży słudzy. Chciałbym mieć to samo w Chrystusie, co oni mają. Jest ktoś tu, kto zgłodniał? Albo ci, co powiedzieliby: do 10 rano dzisiaj wystarczało mi to, gdzie byłem. Ale o 12 już mi nie wystarcza. Po tym świadectwie, które miał brat, po tym pięknym obrazie przywódców, którzy pokazali, że warto jest umierać dla czegoś, bo żeby powstał zbór w tym mieście, żeby była Filadelfia, to ten kochany braciszek o siwym włosie, co tutaj stał. Gdybyśmy zapytali go: bracia, a musiałeś dla czegoś w pewnych miejscach umrzeć? Ojej, ile to razy. Gdybyśmy zapytali przywódców dzisiaj: a musicie do czegoś umierać? Ile to razy? A jakbyśmy zapytali: bolało, kiedy umierałeś dla pewnych spraw, żeby zbór powstał w Bielsku? Pewnie bolało. A teraz, a było warto? Zdecydowanie. A cofnąłbyś czas? Przenigdy. Bo dla Chrystusa umierać to jak żyć naprawdę. Modliliśmy się już, kochani, o ludzi, którzy tu wchodzili. Więc pozwólcie, że jeśli pozwolicie, chciałbym zakończyć modlitwą. Modlić się o to, o czym mówił apostoł Paweł. I nie dlatego, że to jest takie dotykające samo w sobie, ale dlatego, że Bóg tym chce dotknąć każdego z nas. Więc Panie, chcę Ci niezwykle podziękować za to, że wolność w tym świecie jest możliwa. Że kiedy dookoła dzieją się tak trudne rzeczy, to Ty w nich nie panikujesz. Że ciemność klęka przed Tobą, że przekleństwa grzechu klękają przed Tobą, że nasze ograniczenia klękają przed Tobą i że możemy stać w Kościele, my, nasze dzieci, nasze małżeństwa, wszystko, co w nas jest okej i wszystko, co w nas jest poharatane jeszcze. I dziękujemy Ci, Panie, że to Ci nie przeszkodziło umrzeć za nas, że kiedyś myśmy nie zdążyli zawołać o pomoc do nieba, to Ty już, Ojcze, posłałeś swojego Syna, żeby umarł za nas. Zanim żeśmy zauważyli, że potrzebujemy, to Ty już wysłałeś ratunek. I Panie, modlę się o każdego, kto dziś być może właśnie zgłodniał. Żebyś nie pozwolił nam zostać w środku tego tunelu. My nie chcemy być tylko wolni od grzechu, ale chcemy być Twoimi sługami, którzy będą szczęśliwi w służeniu Tobie. Bo u Ciebie lepiej niż gdziekolwiek indziej. Chcemy być tymi, Panie, którzy nie cieszą się tylko i wyłącznie z bycia żywymi dla Ciebie albo z doświadczania Ciebie, ale chcemy dzień po dniu pokazywać ciemności w naszych domach i małżeństwach i charakterze i temperamencie albo nieświętości, że tam ona nie może mieć miejsca, bo w nas mieszka Chrystus. Panie, pomóż nam nie przepraszać za to, kim jesteśmy, ale być dumni w tym, żeby umierać dla Ciebie. I dziękujemy Ci, że dałeś nam powód, żeby naprawdę żyć przez to, że naprawdę umieramy. Bo umarłeś Ty. I pomóż każdemu, kto może dziś słucha tego i chciałby coś zmienić, błogosław jego czas po nabożeństwie, kiedy być może wybierze właściwą osobę do rozmowy. Błogosław tych, którzy może nas słuchają dzisiaj, a może za 15 lat ten online kiedyś odtworzą. I może właśnie Ty, Duchu Święty, zaniesiesz im to słowo właśnie wtedy, kiedy będą gdzieś w samochodzie, a może po pracy. Modlimy się, Panie, żeby nasze dzieci mogły być ludźmi, którzy będą manifestować Bożą obecność w naszym zborze, w naszej rodzinie, w naszych szkołach. Modlimy się o małżonków w tym kościele. O swój kościół też się modlę. Żeby to były małżeństwa nie tylko, które żyją dla Boga, ale martwe dla grzechu. Modlimy się, Panie, o przywódców i o tych, którzy z tymi moimi łyboniami siedzą tutaj, których błogosławiliśmy. Żeby te dzieci kiedyś były lepszymi przywódcami niż ci, którzy byli przed nimi. Dlatego, bo tamci przywódcy pomożemy im stać się lepszymi niż my. Pomóż, Panie, że kiedy na świecie każde pokolenie wydaje się być coraz gorsze, to że w Kościele ta grawitacja będzie zupełnie inna i każde pokolenie będzie lepsze i pełniejsze dla Ciebie. Czemu? Bo Ty możesz. Dziękujemy Ci, Panie, że my nie możemy, ale Ty możesz. Pomóż nam się gapić, patrzeć, wpatrywać na krzyż. Kiedy wszystko inne chce, żebyśmy patrzyli się wszędzie indziej. I dziękuję Ci, Panie, że znalazłeś też mnie. Jak bardzo utrudniałem Ci znalezienie mnie. Jak bardzo utrudniałem Ci i dawałem Ci powody, żebyś nie przychodził za mnie umrzeć. I dziękuję, że nie udało mi się Ciebie przekonać. Jeśli tu jest ktoś, Panie, kto nie jest Twój i on ma dobry instynkt, wie, że nie jest w miejscu, gdzie powinien być, to, Panie, modlę się, nie pozwól wyjść mu z tego budynku bez spotkania się z Tobą. I niech się święci Twoje imię, Królu. Jesteśmy dumni, że mamy takiego Króla. Dumni z Twojego słowa. Dumni z tego, jakim Kościół wymyśliłeś. Dumni z tego, kim jesteśmy w Tobie. Nie szczycimy się sobą i swoją mądrością, ale będziemy się Tobą, Panie, szczycić. Amen.